Kultura dla najmłodszych.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Katarzyna Kobylarczyk, dokumentalistka, członkini Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury Norwida. Dzień dobry, pani Katarzyno.
Dzień dobry Państwu.
Pani Katarzyno, spotykamy się dziś, ponieważ już niebawem ulicami Nowej Huty przejdzie korowód nowochódzki. Co to jest za wydarzenie? Proszę przypomnieć, bo już o korowodzie niejednokrotnie rozmawialiśmy w Radiu Kraków Kultura.
Tak, korowód to jest doroczna impreza Ośrodka Kultury Norwida, która jest taką naszą okazją, żeby wyjść w przestrzeń Nowej Huty i spotkać się z osobami, które do ośrodka przychodzą, które uczestniczą w naszych zajęciach, trochę też pokazania się na zewnątrz i ożywienia ulic naszej dzielnicy. To jest bardzo radosny, kolorowy przemarsz, który, jak wymyśliliśmy sobie w Laboratorium Dziedzictwa, każdego roku jest poświęcony jakiejś dekadzie w historii Nowej Huty. W ubiegłym roku to były lata 60., a w tym roku powędrowaliśmy w lata 70. i eksplorujemy po pierwsze tą dekadę, te czasy, a po drugie nowochódzką muzykę rozrywkową.
Na czym polega to eksplorowanie lat 70.? Jak to wygląda w praktyce?
Po pierwsze, to są lata, które są dla nas, jako dla ośrodka, dla instytucji, bardzo ważne, ponieważ w latach 70. powstała jedna z filii Ośrodka Kultury Norwida, Klub Kuźnia. Dokładnie w 1974 roku otworzył swoje podwoje, ale także Retrofest w tym roku jest poświęcony latom 70., więc tak mocno się skupiamy. No i cóż my eksplorujemy? Eksplorujemy te bardzo radosne fragmenty tej historii nowochódzkiej. Przede wszystkim muzykę, taniec. Zastanawiamy się nad tym, jak się żyło wtedy w Nowej Hucie, jak się ludzie ubierali, jak nosiły się kobiety. Bardzo nas interesują takie rozrywkowe, radosne strony tej części naszej historii. I chcemy rzeczywiście je wynieść w przestrzeń Nowej Huty, wynieść je na ulicę, więc no cóż, no powiem, przebieramy się.
W opisie tego wydarzenia przeczytamy tak. Już dziś poszukajcie w szafach i na strychach kwiecistych sukienek i spodni dzwonów, okularów, lenonek i wszystkiego, co kojarzy wam się z tą dekadą. No więc przebierać się tak naprawdę mogą wszyscy. Ale czy to przebieranie, czy w ogóle wszystkie inne wydarzenia związane z korowodem mają na celu jakiś sentymentalny powrót do lat 70. Nowej Huty? Czy być może przyświeca temu wydarzeniu jakaś inna jeszcze idea?
Chcemy się trochę pobawić tamtą dekadą, powiem szczerze. Chcemy zobaczyć, jak to mogło wyglądać i jak się ludzie wtedy bawili. Tak naprawdę najbardziej nas ten aspekt tutaj interesuje. Chcemy, żeby to było radosne wydarzenie, żeby to była taka okazja do tego, żeby świętować swoją nowochódzkość w tych różnych jej odsłonach i żeby się po prostu dobrze czuć.
To jak bawili się nowochucianie w latach 70? Pytam panią, ponieważ pani znana jest z tworzenia literatury takiej wyjątkowej, bo wynajduje pani takie luki w historii czy Nowej Huty, czy innych jeszcze dzielnic, albo miast, albo i państw, które pokazuje innym i rzeczywiście to wzbudza zainteresowanie ogółu. No więc jak w latach 70. bawiono się w Nowej Hucie, pani zdaniem?
Moim zdaniem bardzo hucznie. Ja muszę państwu powiedzieć, że byłam zaskoczona ilością inicjatyw kulturalnych, muzycznych, które wtedy w Nowej Hucie się odbywały. To była jakaś oszałamiająca liczba inicjatyw, koncertów, zespołów, które powstawały w ośrodkach kultury, nie tylko w Zakładowym Domu Kultury Huty imienia Lenina, ale także w innych. Nowa Huta po prostu była wtedy miejscem niesamowicie rozśpiewanym, roztańczonym. Była miejscem, gdzie się wylęgało mnóstwo talentów muzycznych i to na naprawdę bardzo wysokim, ogólnopolskim poziomie, ponieważ te zespoły jeździły później i do Kołobrzegu, i do Zielonej Góry, i do Opola. No to jest taki fragment historii Nowej Huty i jej kultury, który dla mnie był niesamowitym odkryciem.
To dlatego postanowiła pani stworzyć film dokumentalny, który nosi tytuł Życie się stało piosenką i poświęcony jest właśnie tym wyjątkowym zespołom nowochódzkim?
Tak, ja znalazłam w kronikach takich bardzo starych, z lat 70., kronikach i księgach honorowych Zakładowego Domu Kultury Huty, zdjęcie. I to było zdjęcie, na którym stały rzędem takie przepiękne, smukłe, wiotkie dziewczyny w sukienkach w groszki, I był pod tym podpis Smarkule. I ja wtedy przepadłam. Stwierdziłam, że to jest niemożliwe, żeby to zdjęcie po prostu w tej kronice zostało tylko i wyłącznie. I byłam niesamowicie ciekawa, kim są Smarkule. Co to były za dziewczyny? Co się z nimi stało? Jaką muzykę grały? No, my mamy zdjęcia. Zdjęcia są w dodatku czarno-białe. Jakie były ich losy? Jak brzmiały te Smarkule? Jak brzmiały zaraz potem, jak przewróciłam kilka kartek, pojawiły się Margaretki. No więc znowu zespół złożony z dziewcząt i oczywiście w strojach, stowarzyszeniem muzyków. I nagle patrzę, a tutaj Opole, tutaj Kołobrzeg, tu festiwale i myślę, jak to? Dlaczego my tego nie znamy? Dlaczego nie możemy posłuchać tych Smarkul i Margaretek? No i zaczęłam szukać. No i to niestety jest ten moment, kiedy dziennikarz piszący musi złożyć ten ukłon w stronę innych mediów, no bo chciałam, żeby te Margaretki i Smarkule zabrzmiały.
No i złożyła pani taki ukłon między innymi w naszą stronę, czyli zgłosiła się pani do naszego archiwum radiowego i udało się znaleźć kilka albo nawet i kilkanaście utworów i Margaretek i Smarkul. No więc zanim przejdziemy do opowiadania o tychże zespołach, to posłuchajmy na początek utworu Jaki piękny dzień, który wykonuje zespół Smarkule.
Jaki piękny dzień, jaki piękny dzień. Powiedz mi, dlaczego nie może być tak pogodnie co dzień. Zobacz, jaki piękny dzień, jaki piękny dzień, jaki piękny dzień. Na, 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 na. Właśnie tak, nic więcej, zawołam więc z tobą tak. Jaki piękny dzień, jaki piękny dzień, jaki piękny dzień. Na, 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 na. Uśmiechnij do mnie się, spójrz na życie twoim spojrzeniem. Ciebie naszych lat i dni. Ty się śmiałeś tak jak dziś. Został tylko ślad, nic więcej. Zawołaj więc ze mną tak. Na, 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 na. Jaki piękny dzień, jaki piękny dzień, jaki piękny dzień, jaki piękny dzień, jaki piękny.
Wysłuchali państwo utworu Jaki piękny dzień, który wykonywał zespół Smarkule. Co to był za zespół, pani Katarzyno?
To był zespół, który powstał akurat nie w Zakładowym Domu Kultury, tylko w Młodzieżowym Domu Kultury imienia Korczaka w Nowej Hucie. Założył go pan Ludwik Czech. I to były początkowo bardzo młode dziewczyny, które zaczynały śpiewać, zaczynały wykonywać różne utwory muzyczne, ale kiedy dorosły, kiedy wyrosły z tego bycia młodzieżą, musiały zmienić miejsce i przeniosły się do Budostalu, do Domu Kultury Budostalu, a później do Zakładowego Domu Kultury Huty imienia Lenina, który miał to szczęście, że ponieważ był przez hutę finansowany i dotowany, to mógł stworzyć im rzeczywiście dobre warunki do rozwoju kariery muzycznej. I to było dla mnie niesamowite, ponieważ kiedy zaczęłam rozmawiać ze Smarkulami, okazało się, że one na przykład do Kołobrzegu poleciały samolotem. młode dziewczyny na festiwal piosenki poleciały z samolotem.
W tamtych czasach,
lata 70. To był bodajże 72 albo 3 rok. Niesamowite, leciały kukuruźnikiem jeszcze. Było wesoło. Jeśli państwo nie wiecie, to jest taki nieduży samolot. Podobno strasznie trzęsło i one były troszkę przestraszone. To był ich oczywiście pierwszy lot. Więc historie absolutnie niesamowite.
Czyli pani udało się spotkać ze Sparkulami i poznać ich dogłębną historię. A dlaczego tak jest, że ta historia się nie zapisała na kartach historii Nowej Huty?
Jestem bardzo zdumiona tym, że się nie zapisała, ponieważ to jest naprawdę ważny i wydaje mi się istotny i taki mający swoją wagę fragment historii nowochódzkiej kultury. I on rzeczywiście przetrwał głównie w kronikach, to znaczy w tych kronikach domów kultury, które się w Hucie mieściły. Być może chodzi też o to, że te zespoły też były zespołami, w których występowały osoby młode. Te osoby młode, dojrzewając, zakładając rodziny, idąc do pracy, rezygnowały z kariery muzycznej albo realizowały ją w innych miejscach już. Więc to był taki trochę meteoryt, ta kariera w Smarkulach czy w Margaretkach. I one później albo przechodziły do innych zespołów, występowały w innych miejscach. Kilka ze Smarkul występowało w spotkaniach z ballady. Margaretki częściowo przeszły do Słowianek, więc to były dziewczyny, które miały naprawdę wyszkolone, profesjonalne głosy i które później kontynuowały karierę muzyczną w innych miejscach.
Czyli można powiedzieć, że uczestnictwo, że bycie w zespole Smarkule otworzyło im tak naprawdę drzwi do dalszej kariery. Może nie we wszystkich przypadkach, ale na pewno w niektórych. Jak to należy rozumieć? Jak to należy czytać? Dlaczego tak się stało, że zespół Smarkule nie przetrwał, a dziewczyny robiły karierę już poza tym zespołem, w innych przestrzeniach, jeśli w ogóle?
To znaczy, wydaje mi się, że też w pewnym momencie Zakładowy Dom Kultury Huty przestał mieć możliwość utrzymywania zespołów. W 1983 roku w Nowej Hucie powstał zupełnie nowy ośrodek, to znaczy Nowochódzkie Centrum Kultury, z wielkim profesjonalnym zapleczem do prowadzenia zespołów muzycznych i bardzo wiele z tych zespołów przeszło z Zakładowego Domu Kultury do Nowochódzkiego Centrum Kultury i tam kontynuowały pracę. Tam kontynuowały działalność. A też oczywiście w różny sposób toczyła się indywidualna kariera tych osób, które tworzyły te zespoły. One po prostu były zainteresowane czy to innymi gatunkami muzycznymi, czy przejściem do innych zespołów, do innych grup. Czasem to było też tak, jak w przypadku Ryszardów, czyli już takiego zespołu męskiego, bardziej big beatowego, że zaczynało się wojsko i wojsko, jak powiedział pan Stefan Żydki, rozwalało każdy skład, bo chłopaki szły do wojska i nie dało się dalej grać. A w przypadku kobiet to często było małżeństwo, po prostu.
I dzieci. Rodzina.
Tak.
Czy którejś ze Smarkul udało się zrobić karierę muzyczną, czy widzimy ją na estradach, nie mając świadomości, że zaczynała właśnie w zespole nowochódzkim?
Zdaje się, że pani Urszula Hajdecka dalej śpiewa. Pan Jerzy Cisak, który był Smarkulą, to może źle brzmi, on wszedł do zespołu, zespół się przestał nazywać Smarkule, zaczął się nazywać Ad Libitum. On również bardzo długo występował w spotkaniach z balladą, był solistą, także myślę, że można by poszukać jeszcze osób, które rzeczywiście zaczynały w tych zespołach. Te zespoły też często zmieniały składy, bo było tak, że dziewczęta przechodziły, odchodziły, ktoś zmieniał szkołę, ktoś zmieniał zainteresowania, więc te składy były płynne. Ale tak, można by. Myślę, że sporo Smarkul, Margaretek czy innych osób, które zaczynały w tych zespołach ośrodkowych, że je tak nazwę, to widzieliśmy później na scenach, nie zdając sobie z tego sprawy.
To jeszcze słów kilka o Margaretkach, powiedzmy. Wszystko zaczęło się od roku 1965. To był taki ważny rok dla Margaretek.
Margaretki były z kolei zespołem, który się oryginalnie narodził w Zakładowym Domu Kultury. To znaczy w latach 50. do Nowej Huty przyjechała pani Katarzyna Florek z panem Stanisławem Florkiem, małżeństwo. To byli członkowie zespołu Mazowsze. Oni byli profesjonalistami i oni założyli w Nowej Hucie zespół dziecięcy, Margaretki. I to było właśnie w latach 50. jeszcze w ognisku dziecięcym na osiedlu na Skarpie, takiej placówce kultury, która się zajmowała kulturą dziecięcą i młodzieżową. No i ponieważ te margaretki również im rosły, więc z czasem z tego zespołu dziecięcego stały się po prostu zespołem kobiecym, estradowym, śpiewającym utwory muzyki rozrywkowej.
Ale cel pierwszy, nadrzędny, to było stworzenie ogniska muzycznego dla dzieci po to, żeby właśnie co? Wykształcić muzycznie dzieci z Nowej Huty? Czy być może idea była od samego początku taka, by stworzyć zespół profesjonalny, który kiedyś będzie brał udział w festiwalach?
Państwo Florkowie byli bez wątpienia profesjonalistami muzycznymi, więc oni na pewno położyli bardzo wielkie starania, żeby ten zespół brzmiał, żeby ten zespół równo śpiewał, żeby ten zespół był w stanie wykonywać utwory nie tylko w unisonie, ale żeby był w stanie śpiewać na głosy. Więc repertuar margaretek był naprawdę bardzo trudny muzycznie i potrzebne były naprawdę dobrze wyszkolone głosy, żeby margaretką się stać. Więc rzeczywiście początek był czysto edukacyjny, to znaczy zaproszenie dzieci z Nowej Huty do śpiewu, do zainteresowań, do tego, żeby nie spędzały czasu na podwórku z kluczem na szyi, tylko żeby mogły przyjść do ogniska dziecięcego i tam uczestniczyć w próbach, śpiewać, znaleźć sobie jakieś hobby. Natomiast rzeczywiście ten zespół też wyewoluował w zespół bardzo profesjonalny i dziewczyny naprawdę nie miały później problemu, żeby znaleźć sobie zatrudnienie również w innych zespołach muzycznych. Mm-hmm.
Po jaki repertuar sięgały margaretki, już będąc tym profesjonalnym zespołem?
Przede wszystkim śpiewały covery. Jednak nie zachowały się przynajmniej żadne nagrania oryginalnych utworów. Dziewczyny przygotowywały, po pierwsze, takie były trochę wymogi festiwali, że na przykład na Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze należało przygotować piosenkę radziecką, więc dziewczyny ćwiczyły to, co należało przygotować. Z kolei do Kołobrzegu przywoziło się piosenki żołnierskie, więc tam piosenkę żołnierską trzeba było. Więc one nie miały takiego własnego repertuaru, natomiast śpiewały to, co wówczas dobrze brzmiało, czy to w radiu, czy gdzieś na ulicach, czy w telewizji i na festiwalach, więc śpiewały covery 2+1, takiego zespołu Partita, śpiewają też na przykład, to jest piosenka, która mnie niesamowicie ujęła, śpiewają polską wersję Killing Me Softly, która jest absolutnie oszałamiająca, aczkolwiek ją też śpiewała Anna Jantar w Polsce, więc to są ci wykonawcy.
No to, szanowni państwo, wysłuchajmy teraz utworu Margaretek, o którym mówi pani Katarzyna, a który to nosi tytuł Pójdę do piekła z piosenką.
Hey.
Wysłuchaliśmy przed momentem utworu Pójdę do piekła z piosenką, który wykonywał zespół Margaretki, a o którym to rozmawiamy dziś wraz z panią Katarzyną Kobylarczyk, dokumentalistką, członkinią Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury Norwida. Pani Katarzyno, jak to się stało, że zespół Margaretki brał udział w festiwalach? Jak dziewczętom, dzieciom z Nowej Huty udało się osiągnąć tak wysokie szczyty?
To była niesamowita historia, naprawdę. Też pytałam o to, jak to się w ogóle, jak się można było dostać do Opola albo do Kołobrzegu.
W tamtych czasach jeszcze, powiedzmy sobie szczerze, dzieciom z Nowej Huty, obrzeży Krakowa.
Tak, natomiast dowiedziałam się od członkiń zespołu, że to było tak, że po prostu do wszystkich tych festiwali obowiązywały eliminacje. Eliminacje organizowano na wszelkich szczeblach, więc to rzeczywiście na pewnym etapie ten festiwal, poza tym, że miał tą swoją scenę profesjonalną, miał też taką jakby podscenę, która się nazywała albo debiuty, albo mikrofon dla wszystkich. I na tą scenę można się było dostać, nawet jeśli się nie było profesjonalistą. I to się właśnie odbywało najczęściej przez domy kultury z całej Polski. Więc organizowano eliminacje na różnych szczeblach, na szczeblu okręgowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, na każde z tych eliminacji należało się przygotować, i wygrać. I to jest właśnie historia o tym, jak Margaretki pod kierunkiem fantastycznych też pedagogów muzycznych i Smarkule wielką, ciężką pracą dostawały się na te festiwale. To znaczy one rzeczywiście przychodziły, uczyły się śpiewu, uczyły się emisji głosu, ćwiczyły bardzo ciężko nieraz na wielogodzinnych próbach, i w końcu startowały w tych eliminacjach i wygrywały. W 1968 roku też do Kołobrzegu pojechały siostry Doniec z Nowej Huty. Więc ta huta miała dobre głosy, takie dobrze wykształcone, naprawdę profesjonalnie prowadzone.
I co się z nimi stało, z tymi głosami dobrze wyprowadzonymi, dobrze prowadzonymi już później?
Bardzo wiele tych osób rzeczywiście zostało w muzyce. Czy to dostawało się do szkół muzycznych, na przykład drugiego stopnia, czy w jakiś sposób wiązało się z życiem kulturalnym, czy to Nowej Huty, czy Krakowa. Z takich osób, o których mówiłam, to chociażby Roma Doniec, która była członkinią duetu sióstr Doniec, prowadziła, później została kierowniczką artystyczną greckiego zespołu Sirtaki, który był absolutnym ewenementem, fantastycznym, trochę dla nas też egzotycznym, prawda, zespołem, który wykonywał pieśni i muzykę grecką i też kasował wszystkie festiwale. Także.
Czy rzeczywiście udział wówczas w tych festiwalach, o których pani mówi, był szansą dla takich lokalnych zespołów?
Tak, był zdecydowanie szansą przede wszystkim na pokazanie się, na zaistnienie. I jak pytałam o to członkinie zespołów, one mówiły, to nie było tak, że od razu ktoś nam proponował to, chodź nagrajmy płytę i zrobisz karierę muzyczną, ale to była okazja do tego, żeby zostać na przykład zaangażowanym do jakiegoś cyklu koncertów, żeby zostać zatrudnionym do śpiewania w chórze dla jakiegoś ważnego, znanego artysty. Smarkule śpiewały na przykład ze Zbigniewem Wodeckim i opowiadały taką uroczą anegdotę o tym, jak przygotowały się do tego. Zbyszek Wodecki zaprosił nas na koncert, miałyśmy być jego chórem i przygotowałyśmy się, założyłyśmy nasze wspaniałe stroje, które tam dziewczyny same sobie szyły, makijaż sceniczny, prawda, fryzury, i ustawiono nas za taką kotarą. I wychodzi Zbyszek przed kotarę, śpiewa, a ta kotara się nie podnosi. I kiedy on już prześpiewał dwa utwory, to jedna ze Smarkul poszła i powiedziała, ale panowie, podnieście tą kurtynę, bo nas nie widać. On mówi, nie, to wy macie stać za tą kurtyną, was nie ma być widać. Więc to były różne historie, ale można było zostać faktycznie chórem Zbyszka Wodeckiego. Jak dla mnie, to jest naprawdę niezła kariera.
Tym bardziej, że wówczas, w tych czasach, Zbigniew Wodecki, świętej pamięci, już był na szczycie. falach popularności. On wtedy właściwie zaczynał te swoje amplua rozsiewać po całej Polsce. No więc to było rzeczywiście sporym zaszczytem. Proszę powiedzieć, pani Katarzyno, przygotowując film dokumentalny o zespołach muzycznych z Nowej Huty, co sprawiło pani największą trudność, żeby ten film Życie się stało piosenką stworzyć?
Najtrudniej było znaleźć nagrania. Naprawdę. I tutaj ogromny mój ukłon do fonoteki Radia Kraków, ponieważ to jest jedno z nielicznych miejsc na kuli ziemskiej, gdzie te nagrania się zachowały. Jesteśmy po prostu w niebo wzięci, że możemy ich używać. Rzeczywiście te nagrania, tych nagrań nie ma. Dziewczyny występowały na żywo. Bardzo często nikt nie rejestrował, nie było jak, nie było możliwości. I tych nagrań naprawdę zachowała się garsteczka. To są nagrania akurat w studiu Radia Kraków nagrywane z próby do jakiegoś koncertu. I poza tym one nie istnieją. Ja na przykład pisałam do Muzeum Piosenki w Opolu, czy oni mają nagrania. Nic się nie zachowało. Więc naprawdę dotarcie do tych archiwów, do tego głosu dziewczyn, do tych piosenek, które śpiewały, to było strasznie trudne.
I udało się. I efekty zobaczymy już wkrótce podczas Korowodu Nowochódzkiego, bo pokazanie tego filmu dokumentalnego Życie stało się piosenką, to będzie taka wisienka na torcie. To będzie ta niespodzianka, jak piszą państwo w programie.
Tak, rzeczywiście my Korowód zabieramy w przestrzeń Nowej Huty. Naprawdę nie będzie padać. Zapewniam państwa, nie będzie żadnej burzy. Więc zapraszamy serdecznie.
To też pani załatwiła, rozumiem.
Tak, to już jest zakontraktowane. Także zapraszamy serdecznie w sobotę. O godzinie 15 wyruszamy spod Ośrodka Kultury Norwida na osiedlu Górali 5. Natomiast zrobimy taką rundkę po Nowej Hucie. Z muzyką na żywo oczywiście, więc trochę zaznaczymy naszą obecność w dzielnicy, rozśpiewamy ją, roztańczymy i wrócimy do Ośrodka Kultury na projekcję filmu i tam będzie można zobaczyć na żywo Margaretki, Smarkule, Siostry Doniec, Ryszardy. Będzie można posłuchać, jak grano w Nowej Hucie. No i będzie można posłuchać tych opowieści, bo to jest film dokumentalny, w którym poprosiłam członkinie tych zespołów i członków tych zespołów, żeby po prostu opowiedzieli, jak to było.
Przyjdźcie zobaczyć ich dalsze losy. Nie pamiętacie? Odpowiemy o nich, a jest o czym opowiadać. Takimi słowami zachęcają państwo wszystkich tych, którzy chcieliby poznać losy Margaretek, Smarkul, czy też sióstr Doniec. Powiedziała pani, że przy oczywiście ładnej pogodzie będą państwo maszerować Korowodem Nowochódzkim, no więc jeszcze słów kilka o samej organizacji, którymi ulicami konkretnie przejdzie Korowód Nowochódzki.
Wyruszamy, tak jak powiedziałam, spod Ośrodka Kultury Norwida na osiedlu Górali 5. Tam się oficjalnie sformujemy w pochód, postawimy orkiestrę na czele. Orkiestra będzie grała szlagiery, więc na pewno będzie można śpiewać, nucić, tańczyć. Jeśli państwo mają stroje z lat 70., to zapraszamy w strojach oczywiście. Potem pójdziemy ulicą Stefana Żeromskiego, skręcimy w Aleję Róż, zwłaszcza, że jest teraz piękna, odbetonowana, więc przejdziemy również Aleją Róż. Dojdziemy do Placu Centralnego, skręcimy w Aleję Solidarności i tą Aleją Solidarności podążymy aż do ulicy Andrzeja Struga, wrócimy do Alei Róż i ulicą Mościckiego i ulicą Stalową dojdziemy do Art Zone, czyli na osiedle Górali 4.
A wszystko po to, by celebrować się lata 70. i przypominać sobie historię z tamtych czasów, historię Nowej Huty w szczególności. Pani Katarzyna Kobylarczyk, dokumentalistka, członkini Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury Norwida oraz twórczyni filmu dokumentalnego noszącego tytuł Życie się stało piosenką, była dziś moją i państwa gościnią. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.